Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Papież Leon XIV zaapelował podczas swojej pierwszej audiencji generalnej w Watykanie w środę o dostarczenie godnej pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy i zakończenie działań zbrojnych. Wezwał też do modlitwy o pokój i rozbrojenie serc. Zwracając się do pielgrzymów z Niemiec, Leon XIV podkreślił: w świecie podzielonym i zranionym przez nienawiść i wojnę jesteśmy wezwani do tego, by siać nadzieję i budować pokój. Zwracając się do Polaków, papież zachęcił do słuchania Słowa Bożego, by móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Leon XIV powiedział: serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Obraz pól zasianych ziarnem harmonijnie wpisuje się w krajobraz waszej pięknej ojczystej ziemi. Pozwólcie, by także ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon. Ojciec Święty przyjął w tym tygodniu przedstawicieli niekatolickich kościołów i wspólnot kościelnych, a także religii niechrześcijańskich, którzy wzięli udział w inauguracji jego pontyfikatu. Podkreślił, że dążenie do widzialnej jedności chrześcijan opartej na wierności Jezusowi jest dla niego priorytetem. Zwracając się do niechrześcijan, przyznał, że religie mogą przyczynić się do pokoju, jeśli będą wolne od ideologicznych i politycznych uwarunkowań. Zwracając się do przedstawicieli wyznań chrześcijańskich, Leon XIV przypomniał, że jego wybór na stolicę Piotrową zbiega się w czasie z 1700. rocznicą Soboru Nicejskiego, który wypracował wspólnie dla wszystkich kościołów wyznanie wiary. Zwracając się z kolei do przedstawicieli religii niechrześcijańskich, Leon XIV podkreślił, że dzisiaj jest czas dialogu i budowania mostów. Zwrócił też uwagę na szczególny wkład, jaki wniósł na tym polu Franciszek. Trwają obchody jubileuszu stulecia archidiecezji gdańskiej. Centralnym punktem tego czasu był odpust archidiecezjalny przypadający w dniu 11 maja, który odbył się na wzgórzu Świętego Wojciecha. Jakie będą kolejne propozycje na drugą połowę roku jubileuszowego, opowie Anna Rembas w rozmowie z kierownikiem gdańskiego oddziału gościa niedzielnego, księdzem Mateuszem Tarczyńskim.
Szczęść Boże, bardzo mi miło gościć tu ponownie.
Sporo się dzieje w parafiach, w kościele, bo przecież czas komunii, czas bierzmowań, no i cały czas jubileusz trwa.
Tak, to jest główny temat w tym roku w naszej diecezji. Nie tylko jubileusz roku świętego, który jest w całym kościele powszechnym, ale jubileusz stulecia powołania biskupstwa w Gdańsku.
Centralnym takim punktem tych obchodów był przypadający 11 maja odpust na Wzgórzu Wojciechowym. Mieliśmy okazję słuchać biskupa z Pragi.
Następcy świętego Wojciecha.
Następcy świętego Wojciecha, uczestniczyć w tych uroczystościach. Potem był tydzień patrona od 11 do 17 maja. Cały czas czekamy na grudzień, gdzie będziemy obchodzić 100. rocznicę powstania diecezji gdańskiej.
I w ten sposób domkniemy ten cały jubileusz.
Ale pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami też możemy na przykład bez okazji robić różne inne rzeczy. Ja pomyślałam sobie ostatnio, że nie do końca chyba jasna jest sprawa uzyskania tych odpustów w kościołach stacyjnych. Co trzeba zrobić? Gdzie takie kościoły są? Ile ich jest? Czy my w ogóle wiemy, że na terenie naszej archidiecezji możemy uzyskać takie odpusty?
Wszystkie informacje w ogóle o jubileuszu można znaleźć na stronie wojciech25.pl. Tam też znajdziemy listę kościołów jubileuszowych, których arcybiskup nasz wyznaczył 27 w diecezji. W różnych miejscach diecezji, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, w tych głównych ośrodkach, ale po całej diecezji są rozsiane te kościoły jubileuszowe i w każdym z nich codziennie można uzyskać odpust zupełny. W ogóle to moglibyśmy zacząć całą tutaj katechezę na temat tego, co to jest odpust, po co jest ten odpust, ale to jest darowanie kar za grzechy popełnione podczas naszego życia i ten odpust możemy za siebie przyjąć lub ofiarować go za kogoś zmarłego, więc też warto tutaj pomyśleć. A warunki są jakie? Takie, żeby móc przystąpić do Komunii Świętej. Czy ja muszę być w łasce uświęcającej? Muszę móc iść do Komunii Świętej, pomodlić się też w intencjach Kościoła, papieża i wtedy ten odpust zyskuje. Można nawet dwa razy dziennie w danym kościele to zrobić, przy czym za drugim razem trzeba to ofiarować za zmarłego.
Możemy to oczywiście też uczynić jeżdżąc po sanktuariach wyznaczonych w całej Polsce na przykład, bo też jest na mapie całej Polski mnóstwo takich miejsc, gdzie możemy taki odpust uzyskać, zostając w naszej archidiecezji jeszcze. Jak możemy podkreślić ten jubileusz, co możemy ewentualnie zrobić.
Jest teraz taka ładna pogoda, już się robi powoli wiosenna, więc ja zachęcam, żeby wyruszyć na szlak jubileuszowy. Też na tej stronie, już wcześniej przeze mnie wspomnianej, wojciech25.pl, można znaleźć informacje o 8 przygotowanych trasach, które wiodą od kościoła do kościoła jubileuszowego w naszej diecezji i można w ten sposób sobie też, jeśli ktoś lubi właśnie wędrować, chodzić, pielgrzymować, to można w ten sposób ten jubileusz przeżyć. No i kto te 8 tras przebędzie, to może dostać od biskupa podpisany przez niego certyfikat, że on takie trasy przebył. Oczywiście ten certyfikat to jest pamiątka po prostu tego, co możemy przeżyć też duchowo, bo to o to chodzi, nie tylko o zaliczanie danych miejsc, zbieranie pieczątek, tylko o duchowe przeżycie. O to, żeby też ten jubileusz był dla mnie powodem do tego, żeby coś się we mnie zmieniło, coś we mnie drgnęło, bo taka jest idea jubileuszu. Bo jak my słyszymy jubileusz, to nam to się kojarzy zaraz z jakimiś rocznicami. No i to jest dobry kierunek, no bo w końcu to jest 2025 rocznica wcielenia, przyjścia Syna Bożego na świat w ludzkim ciele. Ale nie o to tu chodzi, o wspominanie przeszłości, tylko raczej o doświadczenie czegoś dzisiaj, żeby w przyszłości być innym, bardziej podobnym do Jezusa, bardziej chrześcijaninem, bardziej świadomym tego, kim ja jestem z powodu tego, że jestem ochrzczony.
Ten szlak pielgrzymkowy to jedna z propozycji, bo rozumiem, jeszcze są inne.
Tak, to jest jedna z propozycji. Kolejne propozycje to są spotkania, tak zwane właśnie jubileusze dla poszczególnych grup. Grup, czy wspólnot, czy też z podziałem na wiek, rodzaj wykonywanej pracy. W najbliższym czasie będziemy mieli na przykład jubileusz rodzin, dzieci, rodziców i seniorów w sanktuarium w Matemblewie.
Kiedy
Matki
dokładnie?
Bożej Brzemiennej. Dokładnie 25 maja.
To właśnie w niedzielę.
Tak. O 13:30 msza święta z biskupem Piotrem Przyborkiem. No i tam jeszcze poza tym, poza liturgiami, zawsze jest coś innego przygotowane. Festyn, spotkania, agapy. Tak, żeby to nie tylko było właśnie znowu zrytualizowane, że my przychodzimy jakąś liturgię odprawić, celebrować, tylko żeby też to było wspólnototwórcze.
Maj to też czas Komunii Świętych, bierzmowań. Wiem, że cały czas trwają i ksiądz też uczestniczy w tych bierzmowaniach. Jakie jest nastawienie młodzieży? Jak młodzi ludzie podchodzą do tego aktu bardzo ważnego? Jak w rozmowach wybrzmiewa ich wiara?
To jest temat, myślę, na cały cykl, nie? Moglibyśmy tutaj rozmawiać o młodych w kościele. No oni na bierzmowaniu są bardzo zestresowani. Chcą pewnie, żeby to wszystko dobrze wyszło.
Tam. Cały ten rytuał, tak, żeby się, tak, że tak powiem,
przygotowania odbył. Były, księża tam ich próbowali ustawiać i tak dalej, więc jest dużo tego stresu widać. A jak, co oni przeżywają wewnątrz, no to tego nie mamy wglądu, chociaż kilka takich scen mi gdzieś zapadło w pamięć mocno, bo ja jeżdżę z biskupem jako sekretarz i jestem blisko tego bierzmowania. Trzymam olej, krzyżma i widzę z bliska, jak to się dzieje i setki tych młodych twarzy w ciągu sezonu, w cudzysłowie, bierzmowań widzę. I widać też i wzruszenie, że coś tam się dzieje. No, my możemy tylko ufać, że to nie jest na ten jeden moment tylko, ale że to jest jakieś ziarno, które będą później pielęgnować i które inni w nich też pomogą, żeby wzrastało w nich, a nie będą przeszkadzać i próbować wyplenić tego.
Czyli takie momenty wzruszające, takie momenty poruszające tych młodych ludzi też się pojawiają. Dostrzega ksiądz w nich to, że oni po prostu przeżywają to, co się dzieje. To nie jest tylko i wyłącznie taki zimny rytuał.
Nie chcę powiedzieć, jaki to procent ich przeżywa, ale są tacy, którzy naprawdę to przeżywają. Później jeszcze po mszy świętej z biskupem kilka zdań zamieniają, bo jest też ku temu okazja. Czasami są organizowane agapy, jeszcze jakąś pizzę po tym bierzmowaniu mają i z nimi wtedy można się spotkać w takich już okolicznościach po wszystkim, kiedy już to wszystko opadnie i oni już są tacy, nazwijmy to, wyluzowani.
Zobowiązujemy się do budowania Rzeczpospolitej opartej na szacunku, wolności, wyznania i solidarności międzyludzkiej, powiedział przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej mufti Tomasz Michkiewicz. W tym tygodniu w kraju rozpoczęły się obchody stulecia związku. Muzułmański Związek Religijny to najstarsza i najważniejsza organizacja polskich wyznawców islamu. Dzisiejsza inauguracja obchodów stulecia Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej to nie tylko zapis w kalendarzu, to świadectwo ciągłości, wierności i odpowiedzialności wobec Boga, tradycji i naszej ojczyzny, powiedział przewodniczący Związku mufti Tomasz Miśkiewicz podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Jak zaznaczył, wspólnota muzułmańska w Polsce, w szczególności Tatarzy polscy, od zawsze była obecna tam, gdzie ważyły się losy kraju. Modląc się w języku arabskim, mówili po polsku, z dumą nosili mundur Wojska Polskiego, pielęgnowali kulturę, dbali o porozumienie między religiami i narodami, dodał mufti. Po raz 357 na szlak wyruszą pielgrzymi idący w pieszej pielgrzymce z Oliwy do Kalwarii Wejherowskiej. Jak podkreślają organizatorzy, to wyjątkowa okazja, aby powierzyć Maryi swoje ważne sprawy, losy dzieci i rodzin oraz całej Polski. Ciekawostką jest fakt, że pielgrzymka oliwska jest jedną z najstarszych pielgrzymek w Polsce, idąca nieprzerwanie, zarówno w czasie wojen, jak i w czasie pandemii. Ireneusz Rogala zachęca, by wziąć w niej udział na kilka sposobów. Można uczestniczyć w całości, wybrać poszczególne dni lub pielgrzymować z pątnikami w sposób duchowy. O tym między innymi z nim rozmawiam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Ireneuszu, jak to jest z tym pielgrzymowaniem?
No na pewno to jest przedsięwzięcie i tak jak się popatrzy na to, to jest z jednej strony ten element taki, to tak naprawdę trochę jest mistyczne, bo to jest połączenie tego wysiłku fizycznego realnego. To nie jest miękka gra. Na początku XVIII wieku, w momencie kiedy rzeczywiście zauważono, że no, ludzie przychodzą bardzo licznie na Kalwarię naszą wejherowską, papież udzielił po prostu odpustu zupełnego dla pątników. To najpierw na 10 lat, potem na kolejne 10, a potem na całą wieczność. Więc my doświadczamy tego, co wydarzyło się na początku XVIII wieku, w 1710 roku.
No i teraz tak, jeśli chodzi o takie szczegóły, żebyście państwo też mogli się włączyć, jeżeli macie tylko taką ochotę. W piątek rozpoczęcie, to jest pierwszy dzień. Ja najpierw tylko taki ogólny zarys zrobię. Potem 31 maja to jest drugi dzień, to jest już sobota, czyli w piątek po południu wyruszacie. Nie, rano,
rano
wyruszacie. Przepraszam, rano. Gdzieś tam po południu. Po południu to już jesteście dawno w Szemudzie.
Tak, tak.
I w niedzielę 1 czerwca to jest ten moment, kiedy jest to dojście do Wejherowa i właśnie te procesjonalne przyjścia z różnych kierunków, można powiedzieć, świata, różnych pielgrzymów. Również z Oliwy.
Poszczególne te etapy, one mają naprawdę przepiękne swoje własne wymiary. Przepiękny wymiar ma ta poranna msza właśnie w piątek, kiedy rzeczywiście wychodzimy. Pielgrzymka oliwska w ogóle jest tak dosyć immanentnie związana również z obecnością orkiestry. Orkiestra idzie z feretronem, orkiestra idzie z pielgrzymami.
I ona nadaje rytm po prostu.
Tak, daje marszowy rytm. Tak, jest, tak, tak.
Oczywiście wyruszacie z katedry, tak?
Z katedry. Tutaj, msza jest w katedrze oliwskiej i to wyjście ma taki przepiękny wymiar. My idziemy do Renuszewa w kierunku na Osową.
I ten pierwszy etap jest najdłuższy, bo on ma 25 kilometrów. Ostatecznie dochodzicie do Szemudu. Przechodzicie jeszcze przez Kwaszczyno, Kielno. W Szemudzie jesteście gdzieś około godziny 18 plus minus. Jest odpoczynek. Oczywiście też w ciągu wieczoru.
Są etapy odpoczynku też po drodze. Też, także, bo jesteśmy w Osowej. W Osowej jest przywitanie feretronu w kościele tam Chrystusa Zbawiciela i po kolei w poszczególnych miejscowościach też wychodzą pielgrzymi z poszczególnych kościołów ze swoimi obrazami. Te obrazy jakby się witają, one
no
się
właśnie,
kłaniają.
To jest to powitanie feretronów tak, na trasie. Tak. No to jest coś nieprawdopodobnego. I sobota właśnie, to jest 16-kilometrowy odcinek. Wyruszacie z Szemudu, z kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja i również msza o 7, potem Sopieszyno, potem archidiecezjalne sanktuarium pasyjno-maryjne w Wejherowie. To mówimy o tym Sopieszynie, prawda? I do tego miejsca dochodzicie też koło południa, 15-16 pewnie.
I to troszkę taki jest taki element tej pielgrzymki, że niektórzy mogą wrócić, niektórzy mogą zostać.
No, albo zacząć od tego miejsca.
Albo
prawda?
Zacząć od
Czyli
tego
tak
miejsca,
jeden
tak,
dzień.
Tak, jeden dzień. No wspaniałe wejście jest rzeczywiście w niedzielę z kolei, bo to jest dołączenie do całego takiego, tak jakby strumienie się spływają i one tworzą pełnię rzeki, takiej, no można powiedzieć rzeki łaski, to tak troszkę takie poetyckie, taka przenośnia, ale rzeczywiście jakby doświadczenie też tego, że z poszczególnych krain kaszubskich dochodzą te poszczególne pielgrzymki, pielgrzymi, się słyszy język, się widzi osoby, się widzi pewne nawet dekoracje czy obrazy, które wychodzą, no to jest naprawdę taki przepiękny widok. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjne, żeby w tym i uczestniczyć, i to zobaczyć, i tego doświadczyć.
A teraz o propozycjach na zbliżający się czas urlopów i wakacji. Jak zadbać o wiarę, mądrze przeżyć czas wolny. O tym m.in. redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z pastorem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Gdańsku Pawłem Bartosikiem.
Przedłużone weekendy, coraz piękniejsza pogoda, chce się aż gdzieś wyjeżdżać. Jak podczas takich wyjazdów dbać o wiarę?
Powiedziałbym, że nie inaczej niż na co dzień. Czyli dla mnie jako chrześcijanina bardzo ważna jest taka codzienna społeczność z Panem Bogiem. Codzienne, poranne czytanie Pisma Świętego. Nawet jeżeli to jest 10-15 minut przed rozpoczęciem dnia czy pracy, czy tak jak tutaj rozmawiamy, jeśli chodzi o wypoczynek, że to też inaczej nastraja, wzmacnia, bo Pismo Święte lubię przyrównywać do pokarmu. Tak jak rano jemy śniadanie, żeby nabrać sił fizycznych, tak potrzebujemy tego duchowego pokarmu. Oczywiście modlitwa, czyli ta rozmowa z Panem Bogiem. No i też zwykle na jakieś wyjazdy urlopowo-wakacyjne zabieram ze sobą jakąś książkę, która też wzmacnia moją wiarę.
Po jakie książki sięgać? Jakie tytuły by pastor polecał?
Ja lubię książki codzienne rozważania Pisma Świętego, czyli jest jakiś fragment, który jest dany na, no, przedstawiony na dany dzień i krótkie omówienie danego fragmentu. I to są takie książki, albo czasami wręcz takie książeczki mniejszego formatu z codziennymi rozważaniami. Lubię takie na wyjazdy, jeśli chodzi o takie urlopowe rzeczy, no, zabierać książki, które są lekkie. Ja lubię teologiczne rzeczy, grube knigi, ale na wyjazdy zabieram ze sobą lekkie rzeczy. Polecam na przykład XIX-wiecznego biskupa anglikańskiego, John Charles Ryle. Napisał, są w języku polskim jego rozważania bodajże z trzech Ewangelii, Mateusza, Marka i Łukasza. I to też jest fajnie czytać tak każdego dnia.
Jakie miejsca wybierać? Może to też jakieś miejsca, które nam pogłębią tą wiarę albo zatrzymają nas gdzieś?
Zwykle jest tak, że kiedy wyjeżdżamy z żoną czy z całą rodziną na urlop czy wakacje, to zwykle sprawdzamy, jakie są opcje, jeśli chodzi o niedzielne nabożeństwo, okazję do tego, żeby odwiedzić inny kościół niż nas tutaj w Gdańsku. Więc tutaj też zachęcałbym do tego, żeby nie robić sobie urlopu od Pana Boga, od kościoła, bo traktujemy to jako fajną okazję, żeby poznać po prostu inną społeczność, inną wspólnotę wierzących z innego miasta czy z innego kościoła.
Jakieś rekolekcje, jakieś takie wyjazdy budujące wiarę?
Nasz ewangeliczny kościół reformowany, ale we Wrocławiu z kolei, organizuje coroczne obozy rodzinne w górach i czasami też odwiedzamy naszych przyjaciół. To są obozy, które są otwarte też dla wszystkich, również spoza naszych kościołów. I to jest czas właśnie też wykładów, czyli naładowania tych duchowych akumulatorów, codzienne społeczności, no ale też wycieczki, czas, zupełnie luźny czas wypoczynku, bycia ze sobą. Także to też myślę, że jest dosyć szeroka oferta różnych wspólnot, które organizują wakacyjne kolonie chrześcijańskie czy obozy rodzinne.
Z jednej strony wydaje się, że idą wakacje, te wolne weekendy dłuższe, piękniejsza pogoda, mamy więcej czasu, a to będę czytać, a to będę bardziej się zastanawiać. Czasem może to być zgubne.
No tak, no ale to tak, troszkę tak jak z postanowieniami noworocznymi. Zwykle mamy dużo chęci, dużo zapału, które starczają może do końca stycznia i potem już wracamy do takiej naszej rutyny, czy wręcz zaniedbań pod względem duchowym. No ale w wakacje poszukałbym jakiejś takiej lektury, jeśli chodzi o książki chrześcijańskie, na którą w takim codziennym biegu może nie mam czasu, żeby poczytać. Także wakacje to jest też taki fajny czas duchowych porządków, takiego powrotu do Pana Boga, przeczytania właśnie jakiejś duchowej lektury, która mnie wzmocni na nowy sezon pracy, którą rozpocznę po urlopie.
Wspomniał pastor o tym codziennym czytaniu Pisma Świętego. Jak komuś się trudno za to zabrać, od czego zacząć, jak zrobić ten pierwszy krok, żeby później to naprawdę było systematyczne?
Ja zwykle zachęcam do tego, żeby rozpocząć czytanie Biblii. Dwie opcje. Albo po prostu od początku, od Księgi Rodzaju, no bo tak Biblia jest napisana. Mamy na początku pięcioksiąg mojżeszowy. Zacząć od Księgi Rodzaju i czytać rozdział po rozdziale. Lub druga opcja. Ja zacząłem czytanie Biblii od Ewangelii Jana. Dlatego, że tutaj też osoby, które głosiły mi Ewangelię, zachęciły mnie, żebym czytał od Ewangelii Jana i zwrócił uwagę, w jaki sposób Pan Jezus mówi o życiu wiecznym. Co jest warunkiem życia wiecznego według Ewangelii Jana? Mi to bardzo pomogło, czytanie Ewangelii Jana i równolegle również listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł też bardzo często mówi o życiu wiecznym, o pojednaniu z Bogiem przez Chrystusa, więc te dwie księgi nowotestamentowe, ale bez względu na to, jaki schemat czytania Biblii obierzemy, ważna jest ta systematyczność, czyli tutaj nie narzucałbym nikomu jakiegoś schematu, jak czytać, ile rozdziałów, ale ważna jest to codzienna społeczność, tak jak pani redaktor by zapytała mnie, co jeść na śniadanie, no to mógłbym wymienić różne posiłki.
Ale żeby codziennie jeść.
Ale żeby codziennie jeść, najlepiej zdrowo.
To tak na koniec, takie ABC na wakacje dla nas, takie wskazówki, żeby te wakacje spędzić z Panem Bogiem.
Po pierwsze, codzienna lektura Pisma Świętego, codzienna społeczność z Panem Bogiem. Po drugie, modlitwa. Rano, najlepiej też wieczorem, ja też przed snem, nawet jak leżę sobie już w łóżku przed snem, dziękuję Panu Bogu za miniony dzień. Po trzecie, nie zaniedbywać wspólnoty, kościoła, społeczności z chrześcijanami, nawet jeżeli jesteśmy w innym mieście. No i po czwarte, dobrze jest wziąć ze sobą gdzieś tam do torby książkę, która też będzie wzmacniała naszą wiarę.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do włączenia się w apel i wezwanie papieża Leona XIV, by siać nadzieję i budować pokój. Pięknej niedzieli życzymy wraz z Jackiem Puchalskim, realizującym audycję. Do usłyszenia za tydzień, Andrzej Urbański.
Magia kina.
W studiu witam Dariusza Dikti, producenta filmów dokumentalnych.
Dzień dobry. Dzień dobry również.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Darku, film dokumentalny to twoja pasja, świadomy wybór, a może jakieś inne okoliczności zadecydowały o tym, że zostałeś producentem właśnie dokumentów?
Słuchaj, no to jest oczywiście temat na dłuższą rozprawę, ale w skrócie, po szkole filmowej każdy chce robić filmy. I najczęściej jest tak, że rzeczą najprostszą do ogarnięcia, do zrobienia jako samodzielny producent, również ze względów budżetowych, bo mniej kosztuje, jest film dokumentalny. W związku z tym można powiedzieć, że film dokumentalny jest takim pierwszym wyborem, żeby sprawdzić się jako producent. Natomiast no, każdy z nas, który robi filmy dokumenty, robi je długo, oczywiście marzy o tym, żeby ostatecznie zrobić, czy też robić w ogóle filmy fabularne, więc często traktuje się to jako taki okres przejściowy, rozgrzewkę. No, okazuje się, że wsiąkłeś na tyle w tym dokumencie, że później robisz go przez długie lata.
Właśnie, powiedziałeś o finansach. Jeśli chodzi o pieniądze, to zapewne łatwiej wyprodukować film dokumentalny niż pełnometrażową fabułę.
Bo jest po prostu tańszy.
Tak, ale produkcja filmów to przecież nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na ich realizację.
Tak, to są dwa w pewnym sensie osobne segmenty. Znaczy pierwszy, i to dotyczy każdego gatunku filmowego, po pierwsze koncepcja. Co robimy? Ta koncepcja oczywiście znajduje swój wyraz w scenariuszu, ale to jest coś więcej. To jest w ogóle pewna koncepcja, jak ten film robimy, po co, według jakiego pomysłu. A dopiero ten drugi aspekt, no to jest oczywiście budżet i finanse. Znaczy jedno z drugim jest bardzo związane, no bo im bardziej ten scenariusz jest rozbuchany, tym większego potrzebujemy budżetu. Im bardziej jest na przykład skromny, kameralny, no to wiadomo, że tych funduszy może być mniej. Także producent to jest ta osoba, która z jednej strony cały czas dba o kasę, pozyskuje tą kasę, ale z drugiej strony rozpatrując nowy pomysł, nowy scenariusz, w ogóle musi się zastanowić, czy to się da sfinansować, bo tych źródeł finansowania filmów dokumentalnych w Polsce jest bardzo mało po prostu.
Zdarza się, że okres produkcyjny filmu dokumentalnego z różnych względów rozciąga się w czasie do kilku lat,
nawet
a bywa, że ten okres jest nawet dłuższy. Tak, właśnie. Tak. Czy to jest dla ciebie jako producenta dużym problemem?
To jest problem oczywiście i to rzeczywiście wszyscy się z tym borykają, zwłaszcza w przypadku tak zwanych dokumentów obserwacyjnych, czyli kiedy przez lata towarzyszy się jakiemuś bohaterowi. No i to schodząc na taki poziom finansowy, mogą tu się pojawić problemy z płynnością finansową, prawda? Bo to jest bardzo długi okres, gdzieś ta kasa się znika, kiedy znowu się pojawi i tak dalej. Natomiast to jest też wpisane w ten gatunek. To znaczy każdy, kto wchodzi w film dokumentalny, musi zdawać sobie sprawę, że to nie jest reportaż, 3 dni zdjęć i koniec, tylko czasami wieloletnia odyseja. I to rozłożone na dwa etapy. Znaczy pierwszy etap to jest generowanie takiej koncepcji, scenariusza, później pozyskiwanie finansów, co trwa bardzo długo, a później kolejny etap, czyli realizacja, co również czasami trwa.
No i to
lata.
Utrzymywanie płynności, jak mówisz, tak, finansowej, tak, ze względu
oczywiście.
Na to, że ten okres jest bardzo długi czasem.
Tak. No ale to można to jakoś opanować, można to ogarnąć, ale oczywiście no, jest czasami kłopotliwe.
A jakie największe wyzwania stoją przed producentem filmów dokumentalnych?
To ja niestety musiałbym jak taka Katarynka to samo powiedzieć. Zawsze problem jest z koncepcją. W filmie zawsze kluczowa sprawa to jest koncepcja. Co robimy, jaki jest pomysł na to, co robimy, co chcemy widzowi powiedzieć. Ja bardzo zwracam na to uwagę, żeby twórca, z którym pracuję, myślał o widzu. Znaczy, że to nie jest dla kolegów z roku i dla profesorów ze szkoły filmowej, tylko gdzieś na końcu jest właśnie widz, który ma to obejrzeć. A może nawet kupić bilet w kinie.
Ale Darku, ja oczywiście wiem, że istnieją scenariusze filmów dokumentalnych, ale w wielu wypadkach ich realizacja jest mocno nieprzewidywalna. Chociażby ze względu na postać bohatera, która się rozwija. Co decyduje zatem o tym, że podejmujesz rękawice i stajesz się producentem konkretnego filmu? Jednak ten pomysł?
Oczywiście, że tak. Zawsze ten pomysł wyjściowy, jaki potencjał jest w tym pomyśle i czy mnie on tam jakoś bierze. To, co powiedziałeś o tych nieprzewidywalnych sytuacjach, to dotyczy najczęściej właśnie tak zwanego dokumentu obserwacyjnego, o którym mówiliśmy.
Tak, tak, dokładnie.
I ja wtedy nazywam, że to jest taki scenariusz w trybie przypuszczającym. Czyli my do końca nie wiemy, co się wydarzy, ale musimy sobie zaprojektować pewną drogę. Czasami sobie nie zdajemy sprawy z finału tych wydarzeń, tych zdarzeń w losie naszego bohatera, ale no musimy i tak mieć pewien plan, pewne założenia, wokół których ta robota się odbywa. Natomiast część dokumentów takich na przykład, jak dokumenty o tematyce historycznej, które są pewnymi rekonstrukcjami, no to tu można bardzo precyzyjnie zaplanować całą dramaturgię. Idę naprawdę na takiej czysto...
No tak, bo to nie jest żywy bohater.
Tak jest, to już się odbyło i my tylko jakby rekonstruujemy tą historię tymi klockami dokumentalnymi.
Czyli pomysł jest najbardziej istotny, czy też osoba reżysera jest decydująca? Jakie inne czynniki?
Dla mnie zawsze pomysł, reżyser oczywiście również, ale ja bardzo dużo robiłem filmów z debiutantami, osobami, które dopiero wchodzą na rynek, więc jakby to tutaj nie mam jakichś obaw. Zawsze to, co się nazywa tym pomysłem na film i jakby w dwóch aspektach, o których też wspominałem, znaczy jeden, czy w ogóle jest szansa zdobyć na to finansowanie? Bardzo ważne, bo czasami są tematy naprawdę zupełnie abstrakcyjne i ciężko, nie wiem, pójść do telewizji i liczyć na to, że ona będzie zainteresowana, żeby taki temat w swojej ramówce umieścić, bo to może być coś zupełnie ultraniszowego. No a drugie, czy to jakoś mnie też kręci? Czy mnie to tam coś bierze? Coś mnie interesuje? No i jeśli te dwa elementy jakoś tam są spełnione, no to wtedy oczywiście możemy uruchomić tą walkę.
Czyli krótko mówiąc, chcesz produkować filmy, które sam chciałbyś po prostu obejrzeć?
Jasne. Rzeczy, które mnie interesują, bo również dlatego, że ponieważ ten proces trwa kilka lat, no to zajmowanie się kilka lat rzeczą, która cię w ogóle nie obchodzi, ze względów jakichś, nazwijmy to, finansowych, które no naprawdę to dokument to nie jest taka działka, gdzie można zarobić kasę. No to musi być również dla ciebie jako producenta, czyli tego
pociągające
partnera,
tematycznie.
Towarzysza, reżysera od początku do końca musi być to pociągające.
Wyprodukowałeś kilkanaście filmów dokumentalnych, w tym obsypany nagrodami obraz Marcina Borcharda, Beksiński album wideofoniczny. Powiedz mi, czy to właśnie ten film był dla ciebie szczególny, czy może jakieś inne?
Kilka filmów było szczególnych. Ja bym jeszcze wspomniał o takim wcześniejszym pełnometrażowym dokumencie Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu Bartka Paducha. Był to szczególny film, dlatego że ta ekipa totartowa to w pewnym momencie w latach 90. to byli tacy moi starsi bracia, starsi koledzy, w których ja się spotykałem w różnych sytuacjach. Więc
jeśli ja ich pamiętam jeszcze z lat 80.
No, to brawo. Ja dopiero z 90.
Z uczelni.
Więc to był dla mnie taki szczególny film i też taka historia z naszych gdańskich, ale trójmiejskich podwórek. I to był pionierski film skonstruowany wyłącznie z materiałów archiwalnych, co dziś jest rzeczą oczywistą. Natomiast kiedy my robiliśmy Beksińskich, czyli zaczęliśmy chyba w 2015 roku, to ta metoda twórcza dokumentów wcale nie była taka oczywista i dużo osób pyta mnie, ale jak to? To tam nie będziesz jakiegoś eksperta, który opowiada o twórczości Beksińskiego, albo tam nie będzie jakiegoś znajomego? Że my jesteśmy w stanie wygenerować właśnie historię, która się opowiada tylko z materiałów archiwalnych, to wtedy było pionierskie.
Ale akurat było ich dużo, bo tak, Beksiński oczywiście Wszystko filmował.
Tak, tak, tak. Ale właśnie tą koncepcję trzeba było złapać. Także Marcin Borchardt w pewnym momencie mówił, słuchaj, przy czym nie musimy tutaj wymyślać Ameryki, weźmy to, co jest zrobione i utkajmy tą opowieść z tego, co zrobił Zdzichu i co jest w innych archiwach. Więc jasne, poza tym to był taki film, który mi sprawił wielką przyjemność, dlatego że udało nam się uruchomić też dystrybucję kinową tego. Sprzedać to się pochwalę w sumie około 12 tysięcy biletów w kinach poza pokazami festiwalowymi. Po prostu tak te 12 tysięcy to ktoś przychodzi, mówi, dzień dobry, poproszę dwa bilety dla Beksińskich.
To no ważne.
I to jest wielka przyjemność, że to ma sens, to działa, no, że są ludzie, którzy...
Film był
to...
też nominowany do Orła, czyli tak Polskiej jest. Nagrody Filmowej.
Tak, 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 jak najbardziej. Także no to rzeczywiście było takie jakieś spełnienie też tego marzenia o tym, żeby jednak z filmem dokumentalnym wystartować w kinach.
Zdarzyło ci się też wyprodukować film animowany dla dzieci, Świnki,
tak jest,
z błędem ortograficznym w tytule. Tak. Czy to była chęć sprawdzenia się na innym polu filmowym?
Absolutnie tak. Ja miałem, mam nadal ambitne plany związane z filmami animowanymi. To był oczywiście okres, jak to często bywa. Ludzie zaczynają się interesować animacją dla dzieci, kiedy sami mają małe dzieci, więc tak było również w moim przypadku. Robiliśmy to trochę jako taki pilot serialu. No to nie wypaliło. Rynek animowany również jest trudny i ma swoje uwarunkowania, także tego dalej nie kontynuowałem, ale jeszcze wrócę.
To jestem ciekawy. Ale były też krótkie fabuły. Tam tak. Twoja rola była nieco inna. Myślę o bardzo ciekawym cyklu Dekalog 89+. Nie byłeś producentem tych obrazów, ale konsultantem. Co to za rola była? To
ja tam byłem w takim generalnie teamem produkcyjnym. Nadzorowałem to trochę od strony właśnie takiej producenckiej, trochę też wchodząc w pewne kwestie zagadnienia scenariuszowe, więc byłem takim, no jakimś takim tam powiedzmy współproducentem kreatywnym, nie wiem jak to nazwać. Rzecz rzeczywiście była ciekawa i tam parę osób, które teraz robią filmy, na przykład Adrian Panek zrobił krótki metraż, Marcin Bortkiewicz również tam zrobił krótki taki metraż fabularny, więc to była też fajna, myślę, szkoła dla tych reżyserów i złapanie ich w takim, no takim pierwszym momencie przed kolejnymi większymi robotami filmowymi.
Pozyskiwaniu pieniędzy na realizację filmów zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych służą też pitchingi, czyli prezentacja projektów.
Tak jest.
Organizowałeś przez lata Pitching Forum podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Powiedz, czy to przynosiło wymierne korzyści twórcom filmowym?
Bardzo. Dlatego, że my zrobiliśmy taki bardzo sprofilowany pitching, czyli właśnie te prezentacje nowych projektów.
To były filmy dokumentalne o tematyce historycznej.
Tak jest. Mhm. I tam zapraszaliśmy różne instytucje, które dokładnie tą tematyką się interesują i chcą angażować się w tego typu produkcje. Od Telewizji Polskiej, przez Filmotekę, przez różne instytuty, aż po Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Także ten moment takiej fali zainteresowania kinem w tym dokumentem historycznym, myślę, że udało nam się nieźle wykorzystać. I rzeczywiście po każdym takim pitchingu, no naprawdę kilka filmów uzyskało dofinansowanie i one w pewnym momencie powstawały, te filmy.
Nawet były pokazywane na festiwalu, z
tak
tego,
jest,
co pamiętam.
Tak. One wracały na festiwalu i tam zdobywały nagrody. Więc myślę, że to dobrze działało, no ale to był taki ten jeden moment, kiedy te kino historyczne no, miało taką wyjątkową szansę pozyskiwania środków z różnych źródeł i nam się udawało to jakby skomasować w ramach tego naszego pitchingu.
A powiedz mi, bo kiedy rozmawiam z producentami o filmie fabularnym w Polsce, to widać, że to się bardzo komercjalizuje.
Tak.
Jest poczucie, że pewne tematy się nie sprzedadzą, nawet usłyszałem taką opinię, nie zmonetyzują.
Tak, świetne to jest.
No, makabra. Określenie.
Content nam się nie zmonetyzuje.
Tak, wiesz, no to jakby powoduje, że wiele filmów ważnych na przykład nie powstałoby w polskim kinie przy takim założeniu, bo sprzedają się tylko horrory, jak ostatnio usłyszałem. Jak jest z kondycją kina dokumentalnego?
Podobnie.
Też się komercjalizuje?
To znaczy, ja myślę, że coraz bardziej dociera do twórców świadomość tego, że trzeba robić filmy z myślą o widzach. Ktoś chce to zobaczyć. Trzeba mu zaprezentować historię, która będzie pasjonująca, wciągająca, którą z jakichś powodów on bardzo chce zobaczyć. Niestety, jeśli wchodzimy w zniuansowane kino artystyczne, no to bardzo często widzę, to się rozmija z oczekiwaniami widza. I tu nie chodzi o jakąś komercyjną głupotę. Chodzi naprawdę o to, że również te kino artystyczne musi mieć hak jakiś na widza, jakoś go złapać. I w tym sensie na pewno to będzie szło w kierunku komercjalizacji, dlatego że tak w największym skrócie, tych środków publicznych będzie coraz mniej, więc szansa na zbudowanie budżetu to będzie pozyskanie tych środków z rynku komercyjnego. A rynek komercyjny, czyli telewizje, platformy, czy dystrybutorzy, no oni muszą mieć materiał dla widza, no, a nie co tam
muszą monetyzować.
Gra. Tak jest, one muszą monetyzować. Tylko dla mnie to jest naturalny proces. Znaczy dla mnie troszkę ten nasz system kina takiego dotacyjnego, że właściwie można o widzu zapomnieć i robimy to w swoim gronie, właśnie to, co nazywam dla kolegów z roku i dla profesora ze szkoły filmowej. Moim zdaniem to trochę zbyt daleko poszło, jeśli uczestniczysz ty zapewne, ale inni czasami w Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Tam się okazuje, że w konkursie głównym jest przytłaczająca większość tak zwanego arthouse'u, kina festiwalowego. No i nie ma siły, żeby później tłumy setki tysięcy ludzi poszli na to do kina, więc to ja myślę, że to jest po prostu taki moment otrzeźwienia, że trzeba troszkę wrócić do korzeni kina, jednak jako
rozrywki dla mas.
Ale to nie znaczy, że głupiej.
Bo, nie, oczywiście,
bo
rozrywka nie musi być głupia.
Nie jest głupi, wręcz przeciwnie, jest w stanie docenić różne bardziej wyrafinowane rzeczy, ale chce coś w kinie przeżyć po prostu.
Darku, czy możesz zdradzić mnie i naszym słuchaczom, nad jakim projektem filmu dokumentalnego pracujesz obecnie?
Oczywiście, bardzo chętnie. Jestem w zdjęciach do filmu, uwaga, przyrodniczego. Ty być może jako doskonały znawca historii kina sprzed ostatnich co najmniej 50 czy 60 lat pamiętasz taki film Dziobem i pazurem, który zrobiłem. To był jeden z ostatnich jeszcze na taśmie filmowej filmów przyrodniczych, wyreżyserowany i ze zdjęciami Krystiana Matyska. I spotkaliśmy się po latach i można powiedzieć, że robimy taki Dziobem i pazurem 2, ale skoncentrowany na Bieliku, czyli naszym
orle.
Tak, orle z naszego herbu, z naszego godła. I już jesteśmy w zdjęciach. Natomiast przygotowuję, dopinam, mam nadzieję, że to będzie dla ciebie też interesująca rzecz, dokument biograficzny o Krzysztofie Kieślowskim. Tam mamy nawet zainteresowanie Arte. Mam nadzieję, że uda nam się wyrobić z tym filmem na przyszły rok, kiedy będą...
To Marcin Borchardt?
Nie, to Ksawery Szczepanik, z którym zrobiłem film o Kozakiewiczu Po złoto.
Tak, wiem.
I to chcemy zrobić, bo to już jakby jest dosyć zaawansowane, więc ja naprawdę tylko dopinam kwestie budżetowe o ostatniej, takiej najbardziej dramatycznej, kluczowej dekadzie w życiu Kieślowskiego. Także to nie będzie cała jego biografia, tylko ten jego niesamowity wzlot, wybicie się zza żelaznej kurtyny na zachód, no i później dosyć dramatyczny koniec tej jego bardzo takiej krótkiej, błyskotliwej, no ale wyczerpującej kariery, która gdzieś tam mamy wrażenie właśnie.
Czyli dwa projekty. Jeden biografia,
jest w zdjęciach, tak?
Drugi kompletnie przyrodniczy.
Inne. Tak, kompletnie inny, bo to jest właśnie film przyrodniczy, a tutaj można powiedzieć taka bardziej tradycyjna biografia dokumentalna.
Zatem trzymam kciuki za udaną realizację obu tych projektów.
Nie dziękuję, ale na pewno się uda.
Bardzo ci dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dzięki serdeczne.
Gościem Magii Kina był Dariusz Dikti, producent filmów dokumentalnych.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie zaproszenie do kina na hiszpański film Wrócicie do siebie w reżyserii Jonasa Trueby. Obraz ten na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Cannes został uznany za najlepszy film europejski. Niemal rok później trafia na polskie ekrany. Wrócicie do siebie to zgrabne połączenie dramatu i komedii. Koncept filmu jest dość prosty. Alejandra i Alex to para, która postanawia się rozstać po 15 latach wspólnego życia. Rozstanie ma być uczczone spektakularną imprezą, bo zgodnie z radą ojca Alejandry należy świętować właśnie rozstania, a nie początki związków. Coś jak wesele, tyle że na odwrót. Lekkość, dowcip, ironia dominują w tym kameralnym filmie, który obejrzała oczywiście także Iwona Dębska. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, obejrzałam z przyjemnością, aczkolwiek ta nagroda w Cannes...
Urzekła cię historia Alejandry, reżyserki i aktora Alexa?
Czy urzekła, to może za dużo powiedziane, natomiast no, nie sprawiła mi to takiego bólu, jak omawiany tydzień temu film Radosława Piwowarskiego. Tutaj jednak jest lekkość, tutaj jest pomysł, tutaj jest zgrabna reżyseria, natomiast tak jak mówię, ta nagroda w Cannes no, troszkę mnie zaskoczyła. Mam wrażenie, że były jednak lepsze propozycje.
Przeszacowana.
Tak, przeszacowana. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Tak, wiesz, w ogóle przyjaciele i znajomi tej pary nie wierzą w ich rozstanie. I tak szczerze mówiąc, obserwując ich na ekranie, też mam duże wątpliwości, że to dobry pomysł. A na tym koncepcie jest jakby cały film oparty.
Bo z kolei ja odnoszę takie wrażenie, że to nie jest historia o rozstaniu, tylko to jest historia o parze, którą obserwujemy w życiu codziennym. Że tak naprawdę oni nie chcą się rozstać do końca, mają jakiś pomysł, ale widzimy, że oni są ze sobą tak mocno związani, tak bardzo te codzienne sprawy są dla nich ważne. Tam nie ma wojny, nie ma kłótni, tam jest serdeczność, opiekuńczość, wspólne gotowanie, picie kawy, rozmowa z przyjaciółmi. To jest efekt zamierzony. Ja bym się tutaj tego akurat nie czepiała, bo rozumiem założenia reżysera. To jest też opowieść o kinie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę,
tak,
czy to jest tak zwany nie było dla ciebie jakieś takie ważne w tym wszystkim.
Tak, no ja nieprzypadkowo wspomniałem, że reżyserka i aktor o ich profesjach, ponieważ tam mamy zabieg filmu w filmie. Czyli taki autotematyczny. Zastanawiam się tylko, czy on jest potrzebny.
Ten film czy ten zabieg?
Nie, ten zabieg.
No, ja wiem, mi to nie przeszkadzało akurat.
Wiesz, bo wtedy jakby ciężar opowiadania przenosi się w inną sferę. Nie do końca jest jasne, czy to jest historia, którą oni opowiadają na ekranie, czy ona się zbiega z ich historią własną, czy też jednak jest ich historią własną podkreśloną przez... tenże film w filmie.
A może widz właśnie miał sobie zadawać takie pytania, jakie my tutaj no, zadajemy?
Być może.
Bo to jest też trochę, mam wrażenie, hołd dla kina tak w ogóle, tak? Bo przecież są odwołania do Bergmana, potem też pojawia się grup znanego francuskiego reżysera. I też,
ale też jest czołówka.
Tak.
Nawiązująca do klasycznych amerykańskich komedii romantycznych.
Właśnie, i o tym chciałam powiedzieć, że to jest takie spojrzenie na komedię romantyczną w trochę inny sposób i pokazanie, że ten gatunek nie jest taki, jakby to powiedzieć, bardzo płaski czy płytki, że to są potrzebne filmy, że one dużo wnoszą do naszego życia, że nie zawsze musimy właśnie oglądać Bergmana, tak? Mm. Jakiś rozpad małżeństwa.
Ale jest to przewrotne podejście.
Bardzo przewrotne i być może to jest siła tego filmu i jury w Cannes doceniło taki zabieg, ale tak naprawdę nie ma tam takiej głębokiej emocji. To jest chyba dla mnie największy zarzut pod adresem tego hiszpańskiego filmu.
Wiesz dlaczego? Moim zdaniem zabrakło w tym obrazie wyrazistych momentów zwrotnych, przez co ten film ociera się trochę o monotonność. Zwróć uwagę, powtarzanie kolejnym znajomym, że rozstanie to najlepsze wyjście, że u nich wszystko jest w porządku, chcą świętować ten swoisty rozwód. Ja to kupuję przez pewien czas, ale potem zaczyna mnie to już trochę nużyć, bo to jak mantra się pojawia.
Zgadzam się, że tutaj nie znaleźli sposobu na to, jak...
Natomiast nie ma twistów, wiesz, w tym filmie.
No i też nie ma tych reakcji znajomych, takich, one są powtarzalne, przewidywalne i właściwie już nic do tego filmu, czy do tej historii nie wnoszą. Być może to pęknięcie scenariuszowe nam przeszkadzało najbardziej. Aktorzy grają świetnie.
To prawda.
Ja mam przekonanie,
że to są... I jest chemia między
nimi. Tak, jest chemia, że to są tacy zwyczajni ludzie, nasi znajomi na przykład. Oni tak jakby nie grali, tak? Jakbyśmy obserwowali właśnie jakąś parę w tych prostych domowych czynnościach i to akurat świetnie się tutaj sprawdza. Są jakieś odwołania do filozofów, do niczego. Tam Nietzsche się pojawia, tak? Kierkegaard się pojawia. To chyba on jest takim przewodnikiem dla ojca Alejandry.
To prawda.
Jest kilka ciekawych wątków w tym filmie i tak jak mówię, to jest taka historia na wieczór ze znajomymi.
Tak, myślę, że widzą, którzy cenią sobie jednak lekkość opowiadania, dowcip, możemy polecić film Wrócicie do siebie, choć mógłby być krótszy z korzyścią dla ekranowego efektu.
No tak, ale państwo nie zmarnują czasu ani pieniędzy, jak się państwo na ten film wybiorą.
Myślę, że nie. Dziękuję ci, Iwona, za rozmowę.
Ja również dziękuję.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.